Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu o świecie energetyki. Przy jednym mikrofonie Sandra Soluk, a przy drugim ekspert Forum Energii Piotr Kleinschmidt, jeden z autorów raportu, który informuje nas o tym, ile kosztuje zależność energetyczna od państw wszelakich, choć w tym przypadku akurat od Rosji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Z tego raportu wynika, że po raz pierwszy w historii w 2022 import gazu ziemnego do Polski był droższy niż import ropy naftowej i to aż o 76%. Gazu i węgla na szczęście już nie importujemy. Została nam jednak ropa, jeden kontrakt orlenowski. Ile jeszcze jej z tej Rosji kupujemy? Jak długo to potrwa i od czego będzie zależała ta długość kontraktu?
Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o ropę naftową, to jest jedyne z tych paliw kopalnych, w którym udział Rosji cały czas jest widoczny. I to być może warto podkreślić, że pomimo zapewnień rządu, że do końca roku 2022 z rosyjskiego kierunku również w ropie naftowej zrezygnujemy.
No tak, aktualnie nawet jesteśmy właściwie numerem jeden, jeśli chodzi o ten import ropy naftowej. Chociaż to też nie do końca oznacza, że jesteśmy tacy szczęśliwi z tego powodu i że takie są plany Polski, żeby kontynuować taki sposób zakupu.
Tak, zgadza się, paradoksalnie taka jest sytuacja, chociaż należy tutaj zaznaczyć, że znacznie ten udział ropy rosyjskiej został zredukowany. Na początku roku było to około 60% ropy z Rosji. W ostatnich miesiącach tego roku ten udział spadł do około 30%. Teraz na początku stycznia, w styczniu Orlen informował, że ten udział wynosi około 10%. I to jest umowa z Tatneftem, która obowiązuje do końca 2024 roku. Więc teoretycznie, jeśli nie będzie żadnych działań wykraczających poza tą umowę, to takiego udziału możemy się spodziewać do końca 2024 roku.
Chociaż Unia Europejska będzie chciała zadziałać, jeżeli zostaną wprowadzone odgórne sankcje, to wtedy zerwanie tego kontraktu nie będzie wiązało się z tak wysoką karą, prawda?
Zgadza się. To wynika z tego, że tu może warto nakreślić taki szerszy obraz, że sankcje dotyczą ropy transportowanej drogą morską. No, kraje tutaj w regionie, w którym my się znajdujemy, importują tą ropę ropociągami. I tutaj ze względu na konieczność ograniczenia przerobu ropy naftowej w krajach takich jak Węgry, Słowacja, Czechy jest opór na nałożenie kar, sankcji na import ropociągami. Więc tutaj takim kompromisową sytuacją byłoby nałożenie sankcji na tą nitkę ropociągu, w której my importujemy ropę z Rosji i to mogłoby rozwiązać ten problem.
Czyli ropociągu przyjaźń. Czy ceny gazu, ropy i węgla utrzymają się na tak wysokich poziomach?
Istnieje ogromna niepewność co do tego, jak będą te ceny w obecnej sytuacji się kształtowały. To, co się wydaje pewne, to to, że pozostaną na wyższych poziomach niż były w zeszłych latach. Lecz poziom tych oscylacji jest ciężki do przewidzenia, bo zależy od wielu czynników, w tym również na przykład pogodowych. Tak jak to teraz widzimy, mieliśmy bardzo łagodną zimę i w przypadku gazu odbiło się to po pierwsze dużym stopniem naładowania magazynów i to rekordowym stopniem naładowania magazynów gazu. Można tutaj przyrównać, że na początku lutego w Europie było to ponad 70%, a rok temu w tym samym okresie było to niecałe 40%, więc poziom ten spadł, ale dalej jest wyższy niż w latach ubiegłych i choć co do poziomów tych oscylacji, to ciężko mi tutaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, bo to będzie zależało od przede wszystkim popytu, bo w sytuacji, kiedy ta podaż z jednym z największych graczy na świecie jest ograniczona, Więc to, czego możemy się spodziewać, to podwyższonych poziomów. Do jakiego stopnia powiedzieć, to ciężko to przewidzieć w tym momencie.
Już mieliśmy w historii takie przykłady, lata 70. albo 2011 i arabska wiosna. Wybuch wojny izraelsko-arabskiej w roku 73 spowodował odcięcie od dostaw arabskiej ropy. Wzrost ceny surowca był błyskawiczny i ogromny, to było 600%. Później właśnie wspomniana arabska wiosna. No i już wtedy dwa razy były takie ruchy, żeby się uniezależnić, żeby budować samemu. Jakim cudem jesteśmy 50 i 10 lat później i właściwie mamy tę samą sytuację, tylko uzależnieni jesteśmy od kogoś innego?
No tak, tutaj rzeczywiście te tanie surowce napływające z Rosji uśpiły tą czujność krajów europejskich szczególnie, no bo to Europa jest teraz w centrum tego kryzysu. No i boleśnie nam w tym roku przypomniały o tym, że tak jak w ostatnich latach przywykliśmy do tego, żeby mówić o wpływie paliw kopalnych na ich oddziaływanie na klimat, na środowisko. No w tym roku, w zeszłym roku przypomnieliśmy sobie o tym, że to oddziaływanie jest znacznie, znacznie szersze. Jest to narzędzie, które pociąga za sobą oddziaływanie na wielu płaszczyznach, powoduje niepokoje społeczne, wpływa na stabilność ekonomiczną i polityczną. I tutaj tak, to jest bardzo, bardzo właściwa analogia do tego kryzysu w latach 70., bo to był taki największy kryzys, który do tej pory energetyczny, którym się mierzyliśmy. No i z jednej strony to, co teraz widzimy, to ten kryzys, który mamy teraz, ma znacznie szerszy zakres, no bo on wówczas dotyczył ropy naftowej. Obecnie mierzymy się z kryzysem, który dotyczy ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego, też pośrednio wpływa na ceny energii elektrycznej i to wszystko jest powiązane z tą taką czkawką postpandemiczną, z napiętymi łańcuchami dostaw, no i oczywiście z kryzysem klimatycznym. Problem jest bardzo złożony i odpowiedź na ten problem też powinna być kompleksowa, ale to, co jest dobrym sygnałem, to, że jesteśmy pół wieku dalej. Jesteśmy znacznie bardziej zaawansowani i ten wachlarz technologiczny, dostępne technologie są znacznie, znacznie szersze niż 50 lat temu.
Byleby tylko to wykorzystać, bo właściwie na tych dwóch kryzysach wspomnianych przez nas dobrze wyszła, to za dużo powiedziane, no ale poradziła sobie z tym Francja, inwestując w energetykę jądrową. Dzisiaj w ogóle jej nie dotyczy tak naprawdę dzisiejszy kryzys. USA także sobie poradziły, budując swoje własne rafinerie, czy wydobywając swój własny gaz, czyli kryzys zawsze jakimś tam impulsem i szokiem jest. Jaki potencjał on obudził w Polsce? Ten dzisiejszy kryzys.
Tutaj zgadza się, bo te reakcje wówczas pół roku temu to zarówno wspomniana Francja, USA, także warto też wspomnieć o Danii, która była bardzo zależna od ropy naftowej i tam się zaczął taki systemowy proces odchodzenia od tego i dzisiaj też są Duńczycy znacznie lepiej, w lepszej sytuacji. No to, co widzimy obecnie w Polsce, ciężko dostrzec systemową zmianę, chociaż są zapowiedzi takiej zmiany w dokumentach strategicznych i tutaj jak pojawią się polityka energetyczna Polski szczególnie, no to zobaczymy, jak te pewne sygnały od strony rządu zostaną skatalizowane. No obecnie to, co widzimy, to w znacznej mierze skupienie się na łagodzeniu skutków obecnego kryzysu, co jest zrozumiałe, no bo tutaj ludzi nie można zostawić samych w tej sytuacji. Lecz to, co jest problematyczne, to jest proporcja skali dopłat i inwestycji. Wydaje się, że w Polsce bardzo mocno skupiliśmy się na tym naklejaniu plastra. Nie ma takiej wizji długoterminowej, którą widzimy chociażby obecnie w Stanach Zjednoczonych. To jest ta ustawa o przeciwdziałaniu inflacji, czy też na poziomie Unii Europejskiej plan Repower EU. Więc no tutaj bardzo liczymy na to, że nasze dokumenty strategiczne będą odpowiedzią też i zobaczymy taki systemowy, długofalowy wizję przeciwdziałania i wyjściu naprzeciw temu kryzysu.
Tak, te długotrwałe plany w Polsce niejednokrotnie nie wychodziły, co widać chociażby po tym, ile mieliśmy prób budowy elektrowni jądrowych. No właśnie ta ustawa wiatrakowa ostatnio także bardzo boli cały biznes i właściwie nie wiadomo, dlaczego w tę stronę się to potoczyło, bo przypuszczam, że jest to jedna z rzeczy, o które panu chodzi, to znaczy odblokowanie potencjału odnawialnych źródeł energii.
Tak, no tutaj narzędzia, które mamy do dyspozycji do wdrożenia od zaraz, to są oczywiście odnawialne źródła energii, zarówno wiatraki, jak i fotowoltaika. To są także systemowe wsparcie efektywności energetycznej i to od zachęcania edukacji, małych zmian do systemowych zmian inwestycji w termomodernizację budynków, bardziej sprawne urządzenia, a także wykorzystanie alternatywnych źródeł, które mamy, takich jak źródła geotermalne, czy ogromny potencjał biometanu, który, przypomnijmy, szacowany jest na około 10 miliardów metrów sześciennych. To jest połowa gazu, który obecnie zużywamy. Więc tych narzędzi jest do dyspozycji. Samochody elektryczne. Tak jak wspominałem to też na początku, dzisiaj w tym kryzysie wachlarz technologiczny jest znacznie szerszy niż pół wieku temu.
Jeśli chodzi o samochody elektryczne, moglibyśmy się pospierać, bo różne są stanowiska, zwłaszcza, że dzisiaj ta energia i tak nie byłaby zielona, potrzebna do ładowania samochodów. Ale chciałabym poruszyć inny wątek. Oczywiście są też te systemowe działania, ale jest też ta skala mikro, czyli my, ja i pan i słuchacze, to znaczy oszczędzanie. Ile mogłoby dać oszczędzanie? Co jeżeli każdy Polak w swoim domu zmniejszyłby temperaturę? Czy to by sprawiło, że w przyszłym roku albo jeszcze w tym moglibyśmy kupić mniej węgla, mniej ropy i mniej gazu?
Dokładnie, dokładnie tak. No jeśli chodzi o węgiel i gaz, no to tutaj, no bo tych źródeł używamy do ogrzewania. Analizowaliśmy sytuację jakiś czas temu, co mogą wnieść takie proste, krótkoterminowe działania. No i to się okazało, że ten potencjał jest bardzo duży, bo w skali budynków może to być nawet 40-60% redukcji zużycia energii na ogrzewanie poprzez działania, które możemy wdrożyć w bardzo krótkim okresie. W skali Polski ten potencjał to jest około 10% i skala tych działań jest naprawdę szeroka i nawet często nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to są takie działania czysto behawioralne typu nie zakrywaj kaloryfera, bo zaburzysz strumień ciepła i termostat będzie źle odbierał punkt odniesienia. Nastawiając pranie, zrób jedno z pełnym bębnem niż dwa naraz, bo środek ciężkości leży w ogrzaniu tej wody. W zimie wiecz krótko i intensywnie. Skręć termostaty, nawet jak śpisz. Poprzez działania, które wymagają drobnych nakładów inwestycyjnych, na przykład montaż ekranów zagrzejnikowych, jeśli mamy szczególnie grzejniki starego typu, czy montaż perlatora w kranie, to są takie drobne inwestycje, poprzez działania niskokosztowe, które będą wymagały wsparcia fachowca i to są właśnie montaż termostatów, wymiana sterownika w urządzeniu grzewczym albo po prostu jego odpowiednie zaprogramowanie. No i okazuje się, że jak zbierzemy te wszystkie małe działania, tak dla jednego z nas to będą być może 3 działania, a dla innego to będzie może 25 działań, bo w ogóle na to nie zwracaliśmy uwagi, to ten potencjał jest naprawdę duży. No, samo obniżenie temperatury w nocy to już jest od 5 do 10% zużycia energii.
Oczywiście ma pan rację, że to gazu i węgla używamy do ogrzewania. Wrzuciłam tę ropę do jednego worka, chociażby patrząc na takie historyczne działania jak zamykanie stacji w weekendy. Jest to i skala mikro, i skala makro. Zależy, z której strony na to spojrzymy. Nie jest tanio i taniej nie będzie, między innymi dlatego, że zapotrzebowanie na energię w ogóle będzie rosło w każdym kolejnym roku.
Tutaj jest bardzo ważny temat, o którym już wspomnieliśmy, czyli efektywność energetyczna. Efektywność energetyczna szeroko rozumiana właśnie, od tych takich małych zmian poprzez zmiany systemowe polegające na tym, i to już mówię tutaj o takich zmianach regulacyjnych, finansowych bodźców do dostosowania bardziej wydajnych urządzeń, albo nawet zmiany modeli biznesowych, tak jak w przypadku ciepłownictwa, może to być przestawienie się na sprzedaż komfortu cieplnego, a nie sprzedaż samego ciepła i dążenie do tego, żeby sprzedawać tej energii jak najmniej, a nie jak najwięcej. No to powinno być takim modelem biznesowym. To, co warto zaznaczyć, to to, że tutaj główny nacisk na wzrost energii będzie miała energia elektryczna, no bo to jest cała strategia łączenia sektorów, ale jednocześnie wypadkowo w skali całego zużycia energii będzie to niosło ze sobą pewne oszczędności pozwalające z wykorzystania synergii pomiędzy sektorami. No, na przykład pompa ciepła, tak, no, powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej, ale jeśli mierzymy to energetycznie na poziomie surowców, no to zużywamy tej energii 4-5-krotnie mniej niż do ogrzania typowego kopciucha. Więc to będzie bardzo istotne, żeby skupić się systemowo na efektywności energetycznej.
Uniezależniamy się od Rosji, dywersyfikujemy źródła dostaw, tylko że to tak naprawdę nie oznacza niezależności w ogóle, bo bardzo często te dostawy teraz dochodzą do nas z krajów, które także nie są demokratyczne i także wiele można by zarzucić ich systemom, ich ustrojom. Więc no właśnie, ta niezależność, to jest moje pytanie, czy ona jest możliwa?
Pewnie 100% niezależność nie jest możliwa, bo wydaje mi się, że zmieni się skala wyzwań. Niezależność paliwowa wydaje się, że jest w dużym stopniu możliwa. No, pojawią się nowe wyzwania związane z niezależnością technologiczną w przyszłości, więc to jest też taki wniosek, żeby patrzeć szerzej, bo tutaj, jak pani wspomniała, no faktycznie odchodzimy od Rosji, ale w przypadku węgla no to jest, prawda, Kolumbia, RPA, Indonezja, Mozambik, w przypadku ropy to jest Arabia Saudyjska, w przypadku gazu no to też się pojawiają kraje typu, no są kraje typu Norwegia i USA, ale są też kraje typu Katar, które jakby no odbiegają od standardów demokratycznych, które my uznajemy, więc no tutaj droga do neutralności klimatycznej z pewnością spowoduje, że ta zależność będzie znacznie mniejsza na poziomie paliw, więc zapewne będzie to niosło wyzwania po stronie technologicznej i skalowania łańcuchów dostaw. W tych technologiach typu fotowoltaika czy turbiny wiatrowe wymagają pewnych komponentów, jednocześnie zużywając zerowe ilości paliwa.
Ekspert Forum Energii Piotr Kleinschmidt, bardzo serdecznie dziękuję. Czas nam się kończy, więc musimy tutaj postawić kropkę.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście Państwu również bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Tradycyjnie zapraszam na spotkanie za tydzień o godzinie 17:10. Dobrego dnia.
Atomowe rozmowy.